Słowa Bożego. Ja chciałbym zaprosić na środek naszą kochaną siostrę, Dorotę Leszczyńską. Nie wiem, gdzie ona jest. O, jest tutaj, ukryła się. Chciała nam usłużyć, nie wiem nawet czym, ale to jest nieważne. Chcę usłużyć Bogu i nam, także posłuchajmy. Tam jest mikrofon.
Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, więc będzie troszeczkę inaczej. Chciałam wam przeczytać pewną opowieść stworzoną przez pewnego kreatywnego brata z naszego zboru. Wierzymy, że Pan Bóg przemawia do nas na różne sposoby. Posłuchajcie. Historia o dwóch królach. Było już późno. W wielkiej sali tronowej, w której zawsze panował gwar, teraz było cicho. Niektóre świece były przygaszone, inne dawały wątłe światło. Król stał przed wielkim oknem i patrzył w niebo. Na dworze zapadł zmrok, ale gwiazd nie było jeszcze widać. Zamyślił się. Wydawać się mogło, że króla coś martwi, ponieważ istotnie król się nie uśmiechał. Lecz jego twarz była bardzo poważna. Wielki władca patrzył w ciemność i wspominał odległe czasy. Wszystko, co wydarzyło się tak dawno, znowu stawało mu przed oczami. Teraz, kiedy był już stary, nie wszystko dobrze pamiętał. Wydarzenia i historie zatarły się w jego pamięci. Dawne sprawy odeszły. Stare konflikty i problemy nie miały już dziś żadnego znaczenia. Król wspominał czasy, kiedy był młody. Było to dawno temu, ale nie zapomniał, jak kiedyś się czuł. Był wtedy bardzo odważny, a jego królestwo było potężne. Stoczył wiele bitew i pokonał wielu wrogów. Król był dobry dla swoich poddanych. Był surowym królem, ale był też sprawiedliwy. Wybudował wiele wspaniałych budowli, a jego zamek był największym i najpiękniejszym zamkiem w okolicy. Poddanym dobrze się wiodło. Ludzie zajmowali się handlem, uprawiali role. Pewnego dnia zdarzyło się coś, czego król nie mógł do dziś zapomnieć. Mianowicie król dowiedział się, że do jego królestwa zmierza trzech sławnych mędrców. Znał ich i wiedział, że swą mądrością przewyższają wielu jego ministrów i królewskich doradców. Król zastanawiał się, co takiego sprowadza do niego tak znamienitych gości. Kiedy karawana zawitała na zamek, król dowiedział się, że oto trzej mędrcy udają się w wielką podróż do odległego miasta zwanego Jerozolimą. Mędrcy powiedzieli królowi, że celem ich podróży jest spotkanie się z nowonarodzonym królem żydowskim, któremu muszą oddać pokłon. Mają też dla niego dary. Król bardzo się zdziwił. Nie mógł pojąć, dlaczego tacy wielcy mędrcy postanowili udać się w daleką podróż po to tylko, by wręczyć dary jakiemuś małemu dziecku. Król bardzo się zdziwił. Gdyby mędrcy szli na dwór takiego króla, jakim był on sam, to byłoby zrozumiałe. Bo jaki jest sens w tym, żeby podróżować tak daleko tylko po to, żeby zobaczyć małe dziecię, dopiero co urodzono i dawać mu dary, nie mówiąc już o tym, by oddawać mu pokłon. Nie, to się królowi nie mieściło w głowie. Mędrcy przekonywali króla, że pojawiła się gwiazda na wschodzie, która jest znakiem i która wskazuje im drogę. Jedź z nami, królu, mówili. Zobaczysz tego nowonarodzonego króla. Nigdzie z wami nie pojadę, odrzekł król. Jeśli chcecie, jedźcie sami. Ja tu zostaję. Wasza decyzja jest niedorzeczna i pozbawiona sensu. Królu, odpowiedzieli mędrcy, szanujemy twoją wolę. Jeśli chcesz, to zostań, ale my musimy znaleźć to dziecię i oddać mu pokłon. Żegnajcie zatem, odpowiedział dumny król. Żegnaj i ty, wielki królu. Bądź zdrów. I odjechali. Król stał zamyślony. Na niebie ukazały się pierwsze gwiazdy. Świeciły pięknym blaskiem, rozjaśniając mrok. Było to już tak dawno, ale król dobrze pamiętał, jak trzej mędrcy pożegnali go i wielka karawana odjechała w nieznany kraj. Patrzył za nimi z politowaniem. Tyle zachodu dla jakiegoś niemowlęcia. A jednak jakieś dziwne ciepło owionęło go na myśl o tym dziecku, a w nim szept: nie ignoruj tego. Rozum szybko jednak wziął górę i przegnał namiastkę wątpliwości. A co, jeśli go nie znajdą, albo okaże się, że to jest wielka pomyłka? Nie, on nie pozwoliłby się tak ośmieszyć. Król nie spotkał już nigdy tych mędrców. Nigdy też nie dowiedział się, jak skończyła się ich podróż. Mijały lata, a król nie mógł jednak zapomnieć tej historii. Zastanawiał się, co teraz dzieje się z tym dzieckiem, którego mędrcy nazywali królem żydowskim. Czy faktycznie został królem? I czy ma swój pałac, wielkie bogactwo, wielu poddanych? Król wątpił w to. Mędrcy na pewno się pomylili, myślał. Nie, to niemożliwe. I tak historia ta mogłaby się skończyć. Król mógłby nigdy nie dowiedzieć się o tym, jak było naprawdę. Stało się jednak inaczej. Pewnego razu wybrał się w wielką morską podróż swoim statkiem. Razem z nim popłynęła rodzina królewska i jego doradcy, wojsko oraz słudzy, którzy zajmowali się wiosłowaniem, sprzątaniem statku, przygotowywaniem dla króla i rodziny królewskiej posiłków. Tak się jednak stało, że z uwagi na zmianę pogody i nadchodzący sztorm statek królewski musiał zawinąć do portu. Na jednej z wysp Morza Egejskiego trzeba było przeczekać sztorm. Po kilku dniach pogoda zmieniła się, przestał padać deszcz, zaświeciło słońce. Król wybrał się, aby zwiedzić wyspę. Była to nieduża wyspa, zamieszkała przez niewielu ludzi. Kiedy zmęczony chciał wracać na statek, spotkał dziwnego człowieka, mędrca i pustelnika. Nie był to już mężczyzna młody, jednak jego twarz była pogodna i pełna miłości. Po kilku zamienionych z nim słowach wiedział, że ten człowiek jest jakiś inny. Postanowił z nim dłużej porozmawiać i posłuchać, co ma do powiedzenia, mimo że jego doradcy odradzali mu kontaktu z niesprawdzonym nieznajomym i zachęcali do powrotu na statek. Jednak ciekawość i ciepło, które odczuł w obecności tego człowieka, sprawiły, że został i wsłuchał się w jego opowieść. Jakież było zdziwienie i zaskoczenie króla, kiedy pustelnik zaczął mówić mu o królu żydowskim. Król wreszcie dowiedział się, co się z nim naprawdę stało i po co przyszedł na świat. Jezus Chrystus, król żydowski, urodził się jako dziecię po to, aby oddać życie za każdego człowieka. Sam Bóg z miłości do ludzi posłał swojego Syna, aby każdy, kto uwierzy w Jezusa, nie zginął, ale mógł zostać zbawiony. Król dowiedział się, że Syn Boży stał się człowiekiem po to, aby człowiek mógł stać się Synem Bożym. Król słuchał i słuchał. Nie wszystko rozumiał, ale wiedział, że nie to jest najważniejsze. W jakiś dziwny dla siebie sposób był pewny, że to, co mówi starzec, jest prawdą. Król zrozumiał, że mędrcy mieli rację. Oni uwierzyli w to, że to małe dziecię zbawi świat. Teraz się już nie zawahał. Wiedział, co ma zrobić. Król odwrócił się od okna. Było już późno. On już sam teraz był starym człowiekiem i czuł się bardzo zmęczony i słaby. Jednak na jego twarzy nie było niepokoju czy strachu. Uśmiechał się, ponieważ wiedział, dokąd zmierza i z kim już niedługo przyjdzie mu się spotkać. A ty? Jak myślisz, z kim przyjdzie ci przeżyć wieczność? Kochani, jeszcze takie małe słówko. W tym małym dziecku rozpoznajemy wielkiego króla, o którym jest napisane, że jego królestwu nie będzie końca. I to jest takie niesamowite, że tak niewielu rozpoznało jego przyjście wtedy. Nieraz zastanawiałam się, czy wtedy, kiedy ten blask na niebie się pojawił i głos, i aniołowie, którzy powiedzieli pasterzom, żeby poszli złożyć pokłon dziecku, Czy tylko oni to słyszeli i widzieli? Tak sobie myślę, że może byli inni, ale to zignorowali. I też nieraz zastanawiałam się, jak to jest, że tyle dzieci, małych dzieci w Betlejem musiało zginąć, kiedy Herod postanowił zabić Jezusa. I wiecie, kiedyś słyszałam takie kazanie, które mnie poruszyło. A może Bóg mówił nie tylko do Józefa, kiedy powiedział, wstań, weź dziecię i uciekaj. Może Bóg mówił do innych tatusiów, weź swoje dziecko, uciekaj. Tylko inni nie rozpoznali tego głosu albo nie chcieli go słuchać. Dlatego, że wszystko dzieje się tu w sercu. Czy posłuchamy tego cichego głosu, który do nas mówi, a mówi do każdego z nas? Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
Dzisiaj jest dzień, kiedy nam siostry usługują. Ja jeszcze poproszę Agatę Mitoraj, która też chce usłużyć Bogu i Kościołowi.
Chciałabym usłużyć Bogu pieśnią, przepiękną kolędą. Mam nadzieję, że większość z was ją zna. Jeżeli nie znacie, to mam nadzieję, że poznacie i ją polubicie tak samo jak ja. Pańskiego jest noc. Świat w grzechu grzązł i powstać nie miał siły, aż przyszedł Pan i okazał swą moc. Nadzieja nowa, światło badana przez mroki nowa, jutrznia blask i ślep schył czoło swe i
A Bogu. Zanim przejdziemy do kolejnej części, chcielibyśmy jeszcze powstać i tak razem, wspólnie zrobić taki święty szum naszych modlitw. Razem wspólnie podziękujmy Bogu za to, że On posłał swego Syna 2000 lat temu, że się zmiłował nad każdym człowiekiem. Bo On nie posłał nas za cały świat, ale posłał za Ciebie, za mnie, za każdego z nas. Bo nieraz mówi się, że Chrystus umarł za cały świat, ale z tego nieraz nic nie wynika. On umarł za Ciebie, za mnie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że to, co było, to, co obiecałeś, Panie, Ojcze, to wypełniłeś 2000 lat temu. Że to, co przepowiadałeś w swoich świętych pismach, stało się rzeczywistością. Że oto posłałeś swego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, z miłości do każdego z nas, aby urodził się nie jako król, ale jako żebrak, jako ktoś, o którym nie można by powiedzieć, że zostanie królem, ale tak Tobie się podobało. Panie, dziękuję Ci za Jego każde słowo, które wypowiedział, gdy był na ziemi. Dziękuję Ci za każdy cud, który dokonał, za każde uzdrowienie, za każdy oddech Jego ust, Panie. Ale dziękuję Ci przede wszystkim za to, że On nie wahał się iść za mnie na krzyż. Za to, że nie wahał się iść za moje brudne życie. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że to stało się rzeczywistością w życiu każdego z nas. Że jesteśmy wolni. Że jesteśmy Twoimi dziećmi. Że jesteśmy Twoim Kościołem, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to również, że przyjdziesz po swój Kościół i będziemy tam, gdzie Ty jesteś. Halleluja. Amen. Usiądźmy. To jeszcze nie koniec usług naszych sióstr. Nie wiedziałem, jak za bardzo zatytułować to, co przed nami. Zatytułowałem to Sister Band, część druga, dlatego, że pierwsza już była, jak pamiętacie. Także nie wiem, ile tu sióstr się zgromadzi. Tu są mikrofony dostępne również na środku, także zapraszam siostry, które usłużą nam śpiewem.
Tak, kochani, to jest druga część. Ponieważ ktoś tam krzyczał w niedzielę, żeby bis był, no to usłużymy dzisiaj jeszcze raz. Szybko dorobiliśmy drugą pieśń. Mam nadzieję, że dołączycie do nas. Ta pieśń trochę żywsza, radośniejsza. Pospieszcie, o wierni, głośno triumfując, by ujrzeć cudowne to Betlejem.
Pospieszcie, o wierni, głośno triumfując, by ujrzeć cudowne to Betlejem. Ujrzeć dzieciątko dla nas narodzone. Ujrzeć dzieciątko dla nas narodzone. Oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon Jemu, oddajmy pokłon. co dla nas stałeś się człowiekiem. Tobie niech będzie oddana cześć. Słowo wcielone Ojca od wieczności. Słowo wcielone Ojca od wieczności. Oddajmy pokłon Jemu. 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 Królowi.
Jeszcze raz.
Oddajmy pokłon Jemu. Oddajmy pokłon Jemu. Oddajmy pokłon Jemu.
Królowi. Myślę, że możecie jeszcze głośniej.
Pozwólcie, że krótko i chwyćcie mnie za słowo, choć sam w to czasami nie wierzę, podzielę się tym, co bardzo często właśnie w dzień Bożego Narodzenia przychodzi do mnie. Wypadałoby dzisiaj ze względu na to święto przeczytać wiadomy fragment. Zgadzacie się ze mną? Czyli z Ewangelii Mateusza, dajmy na to, albo z Ewangelii Łukasza o narodzinach Jezusa, o tym, że był dzieckiem, dlatego, że był 100% człowiekiem, więc się urodził, że już to, co dzisiaj słyszeliśmy, urodził się w żłobie. Ale ja nie chcę o tym mówić. Ja chcę przenieść się 90, koło 90 lat po narodzeniu Jezusa Chrystusa na małą wyspę. Na wyspę bardzo małą, na której żył pewien człowiek. Zaczyna się to mniej więcej ta opowieść tak, jak przed chwilą żeśmy słyszeli, ale raczej nie ma z tą opowieścią nic wspólnego. I na tej wyspie przebywał pewien starzec w leciwym wieku. Podchodził pod 80. Ten starzec nazywał się Jan. Był to człowiek, który chodził jako młodzieniec. Niektórzy mówią, że 18-letni z Jezusem, który słyszał jego nauki, który słyszał każde jego słowo, który żył na co dzień z Chrystusem. Ale oto ten człowiek już pod koniec swego życia zostaje zesłany na wyspę bardzo małą za to, że opowiadał o Chrystusie. Rzymianie mieli taki dosyć dziwny zwyczaj, że niektórych ludzi zsyłano na wyspę, która nieraz miała 5 metrów na 5 i ten człowiek żył na tej wyspie po kilkanaście lat. To było takie trochę sadystyczne. Ale mówię o Janie, który został zesłany za zwiastowanie Słowa Bożego na wyspę Patmos przez cesarza Domicjana, cesarza rzymskiego. I chciałem przeczytać z księgi, która jako jedyna tak naprawdę pokazuje, kim jest Jezus Chrystus. Nie pokazuje Go, jak ten świat dzisiaj pokazuje Go, jako małe dziecko, które narodziło się tak naprawdę za bardzo, świat nie wie po co i na co i z jakiej przyczyny, czy w ogóle te narodziny były potrzebne, a czy w ogóle miały miejsce. Ale ja chcę dzisiaj zobaczyć Jezusa i podzielić się z wami Jezusem, który ma moc, który nie leży w żłobie, ale który jest Panem Panów i Królem Królów. Ja może ograniczę się do jakichś komentarzy, po prostu podzielę się z wami pewnymi wersetami. Objawienia, księga, pierwszy rozdział, pozwolę sobie przeczytać od 10 wersetu. W dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów. Do Efezu, do Smyrny i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę od stóp długą, przepasanego przez pierś złotym pasem, głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżnobiała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do mosiądzu w piecu rozżarzonym. Głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swej trzymał 7 gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego lśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Teraz, gdy go ujrzałem, padłem do nóg, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się. Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Czy staraliście się kiedyś patrzeć na słońce w zenicie? Nie da rad. Oto Jan widzi Jezusa, który jest uwielbiony. Widzi Jezusa, który jest Bogiem, który ukazuje się Janowi jako ten, który ma wszelką władzę. I jedyne na co stać Jana, widząc Jezusa, jest co? Jest to, co Jan czyni, czyli pada na swoją twarz. Widzi tego, który ma wszelką moc. Tego, który powiedział, żegnając się z uczniami w którejś Ewangelii: oto dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Widzi Jezusa, który jest zwycięzcą, który jest pokonany. Jest taka pieśń, nie znam tytułu, strasznie mi się podoba. Nieraz ją śpiewamy, tam między innymi są słowa, że nie masz rywala. Śmierć zamilkła i grób zamilkł. Jakie to są cudowne słowa. Nie masz rywala. I oto Jan, który był przy śmierci Jezusa jako jedyny z uczniów, z jego zresztą matką, który widział jego śmierć, oto widzi teraz uwielbionego Jezusa. Widzi również jego przebite ręce. Wiecie, co w tym jest niesamowitego? Że Jezus nigdy nie pozbędzie się tych ran. Że Jezus te rany, w tych ranach chodzi z dumą. przybity bok, przybite nogi, przybite ręce. On nawet, gdy jest uwielbiony, on posiada te znaki. I po tych znakach między innymi Jan rozpoznał, że to jest Jezus. Chciałem dzisiaj przeczytać 7 części. Mianowicie, tak jak czytaliśmy, te wszystkie słowa, które Jezus mówił do Jana, to, co powiedział później, miało być skierowane do czego? Do 7 zborów. 7 to jest taka dziwna liczba przewijająca się w Biblii, a tak naprawdę pod liczbą 7 kryje się nieskończoność. Pamiętacie, gdy Piotr pytał się Jezusa, czy mam 7 razy przebaczyć mojemu bratu? A pamiętacie, co Jezus odpowiedział na to? 7? Ja nie powiedziałem 7, ja powiedziałem 77. A gdyby Piotr spytał się, czy 77 razy mam przebaczyć bratu, jak myślicie, co by Jezus odpowiedział? Właśnie, 777. Tak naprawdę te listy nie były skierowane tylko do 7 zborów, ale były skierowane do każdego zboru. Każdego zboru, który istniał w tamtych czasach, ale również do zborów, które w przyszłości miały powstać, w którym członkowie byli własnością Chrystusa. Te listy są do nas. Każdy z tych 7 listów jest do naszego zboru. I chciałbym przeczytać nagłówki tych listów, dlatego że w tych nagłówkach Jezus mówi dalej, pokazuje, kim naprawdę jest. Pamiętacie, jaki był pierwszy zbór? Efes. Efes, którym został założony przez świętego Pawła. Objawienie, 2 rozdział, 1 werset. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 świeczników. Oto Jezus pokazuje Janowi jako ten, który trzyma 7 gwiazd, czyli 7 zborów, czyli wszystkie zbory, które są na świecie i przechadza się między nimi. Czy wiecie, czy wierzycie, że Jezus Chrystus jest tutaj obecny, że On przechadza się między nami, że On dotyka naszych serc, że dla Niego jesteśmy przezroczyści, bo On ma oczy jak płomienie ognia. On zna nasze problemy, nasze trudności, z czym się borykamy, nawet gdy głośno o tym nie mówimy. Bo On jest dobrym Bogiem. Bo On interesuje się nami. Bo jesteśmy Mu bliscy. Bo zna nas po imieniu. I po imieniu się do nas zwraca. On przechadza się między zborami, w zborach i jest przez swego Świętego Ducha. Kiedyś obiecał Jezus, nie zostawię was sierotami, ale przyjdę. Poślę wam innego pocieszyciela i On przypomni wam wszystkie słowa, które wam mówiłem. I myślę, że również dzisiaj Jezus jest obecny przez swego Ducha. W każdym z nas. Dlatego, że jesteśmy Jego świątynią. To nie jest świątynia. Świątynia jest tutaj. Tutaj jest świątynia. Tutaj sobie Bóg upodobał uczynić z każdego z nas, z naszych serc świątynię. Świątynię Ducha Świętego. Jedno zalecenie w każdym, do każdego ze zborów Jezus mówi. Kto ma uszy, niechaj słucha. Kiedyś gdzieś jest napisane, że lepiej czasami jest słuchać, niż mówić. Tylko z drugiej strony, co ja tu robię? Ale Jezus pokazuje Janowi, jak ważne rzeczy chce do niego powiedzieć i do zborów, i aby każdy słuchał, co też Bóg do niego mówi. I to nie chodzi tylko o Księgę Objawienia. Ale kto ma uszy, niech słucha, co Bóg chce do niego mówić. Wiecie, bo Bóg nie przestał mówić. Wierzycie w to? Że Bóg dalej mówi? Mówi do swojego Kościoła i mówi do każdego z nas. Cały problem polega na tym, że nieraz nie chcemy Go słuchać. Albo zagłuszam Jego głos. Ale On mówi przez swoje słowo. Mówi przez brata, mówi przez siostrę. Mówi przez usługę, mówi przez usługę sióstr, którą dzisiaj mieliśmy. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Podoba wam się ta obietnica? Coś, co było niemożliwe. Kolejnym zborem, do którego zwraca się Jezus, jest zbór w Smyrnie. A do anioła zboru w Smyrnie, to jest Objawienia, 2:8, a do anioła zboru w Smyrnie napisz. To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył. W Starym Testamencie Bóg bardzo często mówił, jam jest alfa i omega. Ja byłem na początku, kiedy niczego nie było, i ja będę na końcu. Ja jestem. I Jezus mówi o sobie w ten sam sposób. To mówi pierwszy i ostatni. On był, jest i ma przyjść. Który był umarły, a ożył. Jakżeż cudowna to jest wieść. Że ten, który umarł na drzewie krzyża, jest żywy. Wiecie, gdyby Jezus nie zmartwychwstał, moglibyśmy wyjść z tego zboru. Paweł mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, na marne się trudzimy. Jesteśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Gdyby grobu nie było pustego, nie ma sensu przychodzić tutaj, bo żyjemy w swoich grzechach. Ale grób jest pusty. Nie znajdziemy tam Jezusa. Znajdziemy Go na obłokach. Znajdziemy Go tam, gdzie Jan Go zobaczył. Jako tego, który ma moc i który żyje. Który był umarły, a teraz żyje. I ma wszelką moc na niebie i na ziemi. I nie jest małym dzieckiem, na którego cześć wydaje się urodzinowy bankiet. Ale jest potężnym Bogiem. Kto ma uszy, niechaj słucha. Co Duch mówi do zborów? Zwycięzcy dam nieco manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku dam mu wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Wiecie, ktoś kiedyś powiedział takie porównanie. Żyjemy w mieście, które jest znane z tego, że był tu obóz koncentracyjny. I wiemy, że w obozie koncentracyjnym ludziom nie dawali imion. Ale co dawali? Numery. Wiecie, kiedyś ktoś powiedział, że diabeł daje ludziom numery. Czyni z ludzi narzędzia bezwolne. Ale Bóg, ale Jezus daje imiona. Bo jesteśmy dla Niego ważni. Każdego zna po imieniu i tak się do niego zwraca. Jesteśmy dla Niego ważni. Na początku, kiedy zacząłem chodzić za Bogiem, ktoś kiedyś powiedział, gdybyś żył jedyny na tym świecie, Jezus i tak by przyszedł za ciebie umrzeć. To jest niesamowite. Pergamon. Wiecie, większość tych miast już nie ma. To jest ciekawe. Większość tych miast, które tutaj wymieniamy, już nie ma. Nie został kamień na kamieniu. Ktoś kiedyś powiedział, że jest to dowód tego, że te zbory tak naprawdę za bardzo sobie nie wzięły do serca tego, co Jezus do nich pisał. Dlatego miasta i zbory przestały istnieć. A do zboru w Pergamie napisz. To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Z czym wam się to kojarzy? Później w objawienia jest opisana postać, który na koniu, która ma ostry miecz obosieczny, a jego imię jest Słowo Boże. List do Hebrajczyków mówi, że Słowo Boże jest jak obosieczny miecz, który rozdziela ducha, duszę i ciało. Ja wiem, ludzie nie chcą być osądzani, nie chcą być poddawani pod jakiś osąd. Ale Słowo Boże również jest po to, by rozcinać. A rozcięcie, rozcinanie czasami boli. Ale mi się wtedy zawsze przypomina takie porównanie, które występuje i w objawieniu, ale i w proroctwie Ezechiela. Pamiętacie taki fragment, kiedy Ezechiel i Jan dostaje książeczkę? I wiecie, co ma z tą książeczką zrobić? Ma ją zjeść. I kiedy ją zjada, w ustach czuje gorzkość. Gorzkość przyjęcia tego, co jest w tej książeczce, w tym zwoju dokładnie napisane. Ale gdy ten zwój trafia do jego wnętrzności, to on czuje słodycz. Słodycz. To słowo trafia do wnętrza. I to w dwóch miejscach w Słowie Bożym występuje. W księdze Ezechiela i właśnie w Księdze Objawienia. To jest Słowo Boże. W dzisiejszych czasach, kiedy w tym świecie jest masę teorii, masę różnych rzeczy, nic nam nie zostało, tylko Słowo Boże. Jeśli Słowo Boże zostanie nam zabrane, co nam zostanie? Tiatyra. Kolejny zbór. Drugi rozdział, 18 wersek. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Jan widział Jezusa i jego oczy porównał do płomienia ognia. Niektórzy interpretują to, że oznacza to, że Bóg widzi wszystko. Jego wzrok jest tak przenikający, że nikt nie może się przed nim ukryć. Ale jedni uważają, że to źle. Na przykład Jonasz chciał uciec przed Bogiem, bo myślał, że Bóg go nie wytropi. Że go nie sprowadzi z powrotem. Pamiętacie tą historię o Jonaszu? Ale tak naprawdę ja chcę być przezroczysty dla Boga. Bo jeśli będę ukrywał coś w moim życiu przed Nim, to On nie pomoże mi tego rozwiązać. Jeśli będę problemy ukrywał w moim życiu, to On nie przyzna się do tych problemów. Rozumiecie mnie? To jest jak przyjaciel. Może lepiej siostry to zrozumieją. Jak przyjaciółki się spotkają. Jedna przyjaciółka, muszę się wygadać. Muszę się wyżalić, co mnie spotkało. Tak jest? Myślę, że tak jest. Jezus jest naszym przyjacielem. I On chce być zaangażowany w każdy aspekt naszego życia. Niektórzy chrześcijanie mówią, że ja nie będę się modlił o te sprawy, bo te sprawy są zbyt błahe i może Bóg mnie nie wysłucha. Ale uwierzcie mi, nie ma dla naszego Boga spraw błahych. Nie istnieją takie. On chce być w każdej sprawie i w każdej sprawie dotyczącej naszego życia. Bo On jest naszym przyjacielem. Wiecie, o Abrahamie Bóg powiedział, czy mam zataić to, co chcę uczynić z Sodomą przed moim przyjacielem Abrahamem? Przecież Bóg nie musiał się zwierzać z tego, że idzie do Sodomy i chce sądzić Sodomę. Musiał czy nie musiał? Ktoś go zmuszał do tego? Ale on powiedział, ale to jest niemożliwe. Abraham jest moim przyjacielem. On jest przy mnie, on chodzi ze mną. To jest niemożliwe, żebym ja nie mógł się podzielić. Stary Testament mówi, Bóg nie czyni nic, jeśli wcześniej nie objawi to swoim prorokom. Popatrzcie, to jest niesamowite. Tiatyra, który to już zbór, bo już nie liczę nawet, a do aniołów zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży. Nie, to już czytałem, przepraszam, Sardes. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma 7 duchów bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Jan widział Jezusa, który ma 7 duchów bożych. Widział tego, który ma 7 gwiazd. W Księdze Objawienia gwiazdy oznaczają tak samo zbory. Wiecie, to jest jakby kontynuacja tego, co napisał w Tiatyrze. Bóg zna nasze uczynki. Bóg zna uczynki każdego z nas. Jedni mogą się z tego powodu zmartwić, a inni mogą być szczęśliwi. Ale wiecie, Bóg nie zna naszych uczynków tylko dlatego, żeby nam wypominać jakieś błędy czy wypaczenia. Czasami Boga się tak pojmuje, że jest to osoba, która siedzi gdzieś wysoko, i tylko czyha na to, by pognębić człowieka, by mu wypomnieć. Przewróciłeś się tutaj, upadłeś tutaj, jesteś do niczego. To nie Bóg. To Bóg tak nie mówi. On zna nasze uczynki i On chce, by nasze uczynki były doskonałe. Powiedz mi, czy to jest możliwe? Biblia mówi, że tak. A jeśli Biblia mówi, że tak, to jest możliwe. Popatrzcie, co dalej do zboru w Sardes Jezus mówi. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białą i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota i wyznam imię Jego przed moim Ojcem. W Starym Testamencie jest taka historia, chyba w Księdze Zachariasza, kiedy przed Bogiem staje arcykapłan. Zapomniałem, jak on się nazywa, Jozue, ale to inny Jozue. I jest w brudnych szatach, zabrudzonych szatach. Wiecie? I w pewnym momencie Bóg mówi do anioła, który stał przy tym kapłanie, to był kapłan, zdejmijcie z niego brudne szaty i odziejcie go w czysty bisior, w czyste białe szaty. Bóg w Jezusie Chrystusie zmienił nasze szaty. Adam i Ewa zostali przeodziani skórą zwierząt, która zakrywała ten grzech. Ale krew Jezusa nie zakrywa żadnego grzechu. Ona go usuwa.
Jego nie ma. Bez względu na to, co czujemy i co nasze sumienie mówi. Bo Bóg jest wierny i sprawiedliwy. To nasze myśli czasami są niesprawiedliwe. Ale Bóg obiecał, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny i sprawiedliwy jest Bóg i oczyści nas z wszelkiego grzechu. To w Jezusie Chrystusie możemy mieć czyste szaty. Możemy iść przez ten świat w czystych szatach. Czy wierzycie w to? Chyba nie, bo coś nie słyszę. A to ta strona, ta? To są obietnice. Filadelfia. Miłość braterska. Filadelfia oznacza miłość braterską. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Boże, co za cudowna obietnica. Oto Jezus przedstawia się zborowi w Filadelfii jako święty, prawdziwy, który ma klucz Dawida. Jezus jest z pokolenia Judy, jest potomkiem Dawida. Ale ta druga część tego urywku, ten, który gdy otworzy, to nikt nie zamknie. A gdy zamknie, to nikt nie otworzy. Jeśli Bóg rozwiązuje problemy, rozwiąże problemy, to te problemy są rozwiązane. Jeśli Bóg uzdrawia, to uzdrawia w sposób absolutny. Tak czy nie? On ma wszystkie klucze. My czasami szukamy kluczy do naszych problemów. Który klucz pasuje, żeby te drzwi otworzyć? Bo nie możemy sobie dać rady z tym. Idźmy do wielkiego klucznika. Przepraszam bardzo, do wielkiego woźnego. Jezus ma wszelkie klucze. Do każdego problemu. I ostatni list. List do zboru w Laodycei. Laodycea to znaczy władza ludzi. Jest to bardzo ciekawe przetłumaczenie tego słowa, tej nazwy zboru. Wiecie dlaczego? Niektórzy twierdzą, że ten list obrazuje stan Kościoła, który jest dzisiaj, albo stan świata. Władza ludzi. Z czym wam się to kojarzy? Władza ludu. Brawo. Z demokracją. My jesteśmy tak bardzo dumni z tej demokracji. Tak czy nie? Niektórzy tak. Ale tak naprawdę demokracja to władza większości. Ale muszę was rozczarować. W Królestwie Bożym nie ma demokracji. Jest król. Jest król, ale ten król jest sprawiedliwy. Jest dobry. Jest król, któremu ja i my chcemy służyć. A gdybyśmy czytali, przeczytam właśnie teraz, co Jezus mówi do Laodycei. A do zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen. Świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Jak tu się Jezus przedstawia? Z czym wam się kojarzy słowo Amen? Słowo Amen tłumaczy się jako niech tak będzie. Biblia mówi o Jezusie, że w Jezusie Chrystusie wszystkie obietnice, które Bóg obiecał, są na tak. Niech tak będzie. Jezus jako ten, który jest świadkiem czego? Boga Ojca. Jezus przyszedł, aby objawić Ojca ludziom. Wiecie, prorocy w Starym Testamencie mieli wycinek informacji o to, kim jest Bóg. Ale gdy przyszedł Jezus, On pokazał Ojca takim, jakim jest. A jaki jest Ojciec? Taki, jaki Syn. A jaki jest Syn? Pełen miłości. Pełen dobroci. Ale jedna rzecz jest tutaj też ważna. Prawdziwy początek stworzenia Bożego. Jest to troszkę nieudolnie niestety przetłumaczone, dlatego że oryginalnie to powinno brzmieć początek wobec wszelkiego stworzenia. A ten początek, jednocześnie to słowo, oznacza coś, co jest źródłem wszelkiego stworzenia. Oto Jezus zborowi w Laodycei przedstawia się jako ten, który jest stwórcą, który jest początkiem, który jest dawcą życia. Jezus, gdy szedł, gdy wiedział, że idzie na śmierć, powiedział: nikt mi życia nie odbiera, ale daje go z własnej woli. Nikt nie jest w stanie odebrać życia temu, który jest źródłem życia, jeśli ten ktoś nie odda tego z własnej woli. On oddał. I na sam koniec przeczytam jeszcze jedną wizję, która tak bardzo do mnie przemawia. Jest trochę tego dużo, ale pozwólcie, że przeczytam to i zakończę tą krótką usługę. Zacytowałem to niebo. Księgi Objawienia, 5 rozdział. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. Widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt z niebie i na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. Widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczu. A to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców. A każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. To są nasze modlitwy. To są nasze modlitwy. I zaśpiewał nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski kapłanów i będą królować na ziemi. A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy, i mówili głośnym głosem: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nim jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie, i barankowi błogosławieństwo, i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Jan po tych wszystkich listach zostaje przeniesiony w swojej wizji, w swoim duchu do nieba. I widzi tam rzecz niesamowitą. Oto widzi Boga siedzącego na tronie, tak jak kiedyś Izajasz w 6 rozdziale widział
tego, który siedzi na tronie, ale ten, który siedzi na tronie, ma księgę zapieczętowaną. Po co się pieczętuje księgę? Czy listy? Po to, żeby nikt jej nie otworzył. Zgadzacie się z tym? To jest zabezpieczenie. Tak kiedyś było. Teraz już nie, pieczęci się nie lakuje i tak dalej, więc może nie wiemy, o co chodzi. Ale widzimy, że ta księga jest w rękach tego, który siedzi na tronie. I nikt w niebie nie jest w stanie tej księgi otworzyć i złamać tych pieczęci. Pytam się was, co to za księga? Podpowiedź. On przybił list dłużny do drzewa krzyża. Wiecie, ta księga to był wyrok na każdego z nas. W tej księdze było to, że karą za grzech jest śmierć. Że kto przekracza prawo, zakon Boży, zasługuje na śmierć. I nikt, czytam tutaj, i nikt ani w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie był w stanie złamać tych pieczęci i uwolnić nas. I zniszczyć ten list dłużny. I Jan w pewnym momencie, widząc to, zdając sobie sprawę z tego, zapłakał. Ale czytamy w tej historii, że jeden ze starców zwraca się do Jana: nie płacz, nie płacz, bo oto znalazł się ktoś, korzeń Dawidowy z pokolenia Judy, Jezus Chrystus, baranek, o którym Jan Chrzciciel powiedział: oto baranek, który co? Gładzi grzechy świata. Oto jedyna osoba, która była w stanie wypuścić nas na wolność. Która była w stanie zmazać obciążający każdego z nas list dłużny. Wiecie, długi trzeba spłacać. A Bóg żąda spłaty. Zawsze. I oto czytamy w Księdze Objawienia, że oto baranek, który jakby był zabity, ale ożył, bierze z ręki Bożej ten zwój i łamie pieczęcie. Wiecie, co się później dzieje? Pamiętacie? Oto całe niebo pada na kolana przed barankiem. Albowiem imię Jezus jest ponad wszelkie imię i zegnie się przed Nim wszelkie kolano. Wiecie, gdy czasami przypominam sobie ten werset, cieszę się z jednej rzeczy, że nie muszę czekać do ostatecznych czasów, kiedy będę zmuszony do tego, by zgiąć kolano przed Jezusem, ale że teraz możemy zginać przed Nim z własnej woli. Bo jest to poważna różnica. I oto ten baranek bierze tą księgę i zrywa te pieczęcie. Ta księga była, ten zwój był listem potępiającym każdego z nas. Ale tak jak wspominałem, Paweł napisał, że Jezus przybił ten list do krzyża. Wierzycie w to? Nie mamy listu dłużnego. Gdy Jezus wisiał na krzyżu, pamiętacie, jakie było jedno Jego ostatnie słowo? On krzyknął: wykonało się. A tak naprawdę powiedział: zapłacono. Uregulowano dług za każdego z nas. I świat tego w dzisiejszych czasach nie pojmuje. Wiecie, z jakich przyczyn? Bo musiałby się przyznać, że jest grzeszny. Bo musiałby upaść na kolana. Świat nie chce w dzisiejszych czasach widzieć w tym małym dzieciątku, na którego pamiątkę obchodzi się tak zwane Boże Narodzenie. Nie chce widzieć w nim Boga. Dla świata Jezus jest dalej małym dzieckiem. Ale chwała Bogu, że dla nas jest wielkim Bogiem, jak dla Jana. Że jest Bogiem, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Który jest godzien tego, by poświęcić Mu swoje życie, by Mu zaufać, bo On ma klucze do wszystkich drzwi. Nawet tych drzwi, u których jeszcze nie stoisz, ale będziesz stał, to On ma już klucze do tych drzwi i jest w stanie je otworzyć, jeśli ty nie będziesz w stanie je otworzyć. Bo rzeczy niemożliwe w Bogu są możliwe. Biblia jest pełna takich opowieści, bo On ma moc. I z tymi bardziej przemyśleniami, bo nie wiem, czy to była usługa, czy to było kazanie, to było tylko dzielenie się. Z tymi przemyśleniami zostawiam was. Nie zapomnijmy, że Jezus nie jest małym dzieckiem, tylko jest potężnym Bogiem. To, co Jan widział. I Jan przelał to na kartki papieru, opisując Jezusa jako tego, który ma wszelką władzę na niebie, na ziemi. Niech was Bóg błogosławi.